Wstęp. Pewnego sierpniowego wieczoru 2020 roku przygotowywałem się do opuszczenia mojego domu w górach Santa Cruz w Kalifornii. Zastanawiałem się, czy jeszcze kiedykolwiek tam wrócę. Szalejące burze wywołały gwałtowne pożary w całym hrabstwie i codziennie przez ponad 2 tygodnie przyglądałem się, jak powoli podchodzą pod próg mojego domu. Nie byłem zaskoczony, gdy szeryf zadzwonił do drzwi i wręczył mi nakaz ewakuacji. Mając zaledwie 10 minut na ucieczkę, musiałem podjąć decyzję, o której wiedziałem, że na zawsze zmieni życie mojej rodziny. Byłem bezradny, ponieważ nie potrafiłem powstrzymać zbliżających się płomieni. Jedyne, co mogłem kontrolować, to własne nastawienie do nadchodzących wydarzeń. W tym momencie postanowiłem skoncentrować się nie na strachu, ale na otwierającej się przed nami szansie. Zawsze wyznawałem zasadę, że zmiana przynosi konstruktywne korzyści, a nie zagrożenie. Już dawno ustaliliśmy, co w razie nagłej ewakuacji spakować do podręcznej torby, dzięki czemu mieliśmy wszystko, co niezbędne, by przetrwać nadchodzące dni. Pomimo wysokiego prawdopodobieństwa, że stracimy dobytek, pozostawało nam jedynie obrać właściwy sposób myślenia i byliśmy mentalnie przygotowani do działania na wypadek nadchodzących zmian. Zapakowaliśmy się do naszego kampera i ruszyliśmy w dół do Doliny Krzemowej. Podróżowaliśmy tak przez 11 dni, zatrzymując się między innymi na posesjach znajomych. Doniesienia prasowe nie napawały optymizmem, my jednak skupialiśmy się raczej na samym doświadczeniu i na tym, co ono może nas nauczyć. Każdego dnia zyskiwaliśmy pewność, że niezależnie od tego, jak się sprawy potoczą, świat się nie skończy. Bez wątpienia winą za katastrofę należało obarczyć kryzys klimatyczny. Długotrwała susza w Kalifornii i rekordowa fala upałów tego lata stworzyły warunki idealne dla dzikiego ognia, który zapukał do naszych drzwi. Zanim strażacy zdołali opanować pożar, a my wróciliśmy do domu, wytyczyliśmy już sobie zupełnie inną ścieżkę, koncentrując się na znaczącym, wymiernym wpływie, jaki możemy mieć na środowisko. Zamiast wrócić do życia, które prowadziliśmy przed pożarem, z determinacją ruszyliśmy w drogę ku naszej przyszłości. Przez ponad 12 lat stałem na czele programów oraz inicjatyw służących budowaniu kultury innowacji w firmie Google. W naszych projektach uczestniczyło tysiące pracowników koncernu, dyrektorzy generalni, przedstawiciele władz, założyciele startupów, liderzy organizacji non-profit oraz studenci z całego świata. Moja praca jest całkowicie skoncentrowana na przyszłości oraz na tym, jak dostrzec potencjał i rozwiązywać wyzwania w okolicznościach, z którymi wcześniej się nie zetknęliśmy. Interesuje mnie ambiwalencja i niepewność przyszłości, ponieważ dostrzegam możliwości, jakie za sobą niesie czas. Tymczasem wygląda na to, że przyszłość nadciąga szybciej i intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej. W takich okolicznościach dokonujemy osobistego wyboru. Możemy ją ignorować, chować głowę w piasek, stawiać jej opór, walczyć o utrzymanie status quo lub zaakceptować, uczynić ją przyjazną dla siebie. Jako głowa rodziny nie mogłem sobie pozwolić na ignorowanie pożaru. Przez kilka godzin stawiałem opór, polewając cały dom wodą, choć już wtedy wiedziałem, że to daremny wysiłek. Dopiero jednak w momencie, gdy zaakceptowałem bieg wydarzeń, uchyliłem przed sobą drzwi. Świadomość tego, że jesteśmy gotowi na przyszłość i wystarczająco silni, daje możliwość wykreowania nowych wartości. Tutaj chcę, żeby było jasne. Bycie przygotowanym na przyszłość nie oznacza posiadania spakowanej torby na wszelki wypadek, choć z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to zły pomysł. To mentalna gotowość nie tylko do przetrwania, ale także umiejętność oddziaływania na rozwój wydarzeń, by osiągnąć jak najlepszy rezultat. Perspektywa przyszłości to odpowiednie nastawienie mentalne i gotowość na nieznane. Zazwyczaj analizujemy przyszłość, poszukując wzorców w przeszłości, którą dobrze znamy, i na podstawie tych wzorców podejmujemy określone decyzje na nadchodzący czas. Czy pozbawieni tego rodzaju wsparcia jesteśmy bezradni? Sądzę, że nawet rezygnując z perspektywy czasowej, zarówno wiedzy o minionych zdarzeniach, jak i wyobrażeniu wydarzeń nadchodzących, jesteśmy w stanie odgadnąć, dokąd zmierzamy. Nie mam tu na myśli wróżenia ze szklanej kuli czy zabawy w zgaduj zgadule. Najważniejsze, by określić, jak najkorzystniej rozegrać to, co ma nam do zaoferowania przyszłość. Z reguły podejście do przyszłości budzi sprzeczne emocje. Oczekujemy, że nadchodzące czasy niosą ze sobą moc wrażeń. Sztuczna inteligencja, autonomiczne samochody, czy też system gospodarki o zamkniętym obiegu. Praktycznie zostaliśmy wychowani w przekonaniu, że pewnego dnia zamieszkamy na Marsie. Opowiadamy maturzystom, że przyszłość jest wielką nagrodą, wystarczy tylko po nią sięgnąć. Kto nie chciałby wziąć udziału w tej ekscytującej przejażdżce? Jednocześnie ciąży na nas presja, by wypełnić wszystkie te obietnice. W efekcie, zamiast aktywnie walczyć o przyszłość, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, stajemy w pozycji wyczekującej, która z czasem ewoluuje w tryb bierz, co przyniesie los. Zanim się obejrzymy, pozwalamy, by przyszłość nam się po prostu wydarzyła. A przecież w głowie kłębi się od marzeń, tych osobistych. Co sprawia, że z kierowcy zamieniamy się w pasażera na drodze ku naszej przyszłości? Po pierwsze, dorastamy. Właśnie wtedy, gdy zgromadziliśmy umiejętności, doświadczenie i zasoby, aby zrobić coś naprawdę interesującego i transformującego, zorientowane na przyszłość, nadzieja, ciekawość i pomysłowość dziecka ustępują rozczarowaniu i lękom, których doświadczamy w prawdziwym życiu jako dorośli. I tak oto czekamy, czasami przez resztę naszego życia, na to, co wydarzy się później. To błąd. Nasza przyszłość zawsze leży w naszych rękach. Dorastałem w południowo-zachodnich Niemczech, w Ravensburgu, małym mieście, które słynie z wielu wież i bram rodem ze średniowiecza. W dzieciństwie byłem nieśmiały i niepewny siebie. Czułem się o wiele szczęśliwszy w środowisku domowym niż w szkole. Troskliwi i kochający rodzice wspierali moje zainteresowanie majsterkowaniem i konstruowaniem rozmaitych przedmiotów. Godzinami buszowałem w warsztacie dziadka, gdzie przed laty powstawały silniki lotnicze. Spędziłem 6 miesięcy, budując z tatą model samolotu napędzanego silnikiem, który zresztą rozbił się chwilę po udanym starcie, i wyremontowałem starą Wespę, najszybszy skuter w mieście. Sztuka gotowania doskonale wpisywała się w moją eksperymentalną naturę, do tego stopnia, że przez pewien czas rozważałem nawet karierę szefa kuchni. Szkoła nie odpowiadała oczekiwaniom młodego odkrywcy i tego, co najważniejsze, nauczyłem się sam. Kreatywność, empatia i odporność to cechy, które uważałem za najbardziej przydatne w życiu codziennym. A nauczyciele nie stawiali ich na szczycie hierarchii priorytetów. Pojawił się dysonans między narzędziami dostarczanymi mi przez moich pedagogów, a narzędziami, których moim zdaniem potrzebowałem do prowadzenia satysfakcjonującego, wartościowego życia. Spodziewałem się, że na studiach będę miał okazję pomajsterkować przy procesie edukacji, a w szczególności przy wykorzystaniu technologii w celu poprawy doświadczenia edukacyjnego. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem na uniwersytet w Konstancji, odczuwałem napięcie, które można nazwać niepokojem samotnego nowicjusza. Szybko jednak doceniłem wartość tego doświadczenia i postanowiłem jak najczęściej stawiać czoła nowym sytuacjom. Obiecałem sobie, że spróbuję zwiedzić jak najwięcej kontynentów, aby maksymalnie wykorzystać okazję do zetknięcia się z kulturami i wyzwaniami, które różniły się od moich własnych. Zanim skończyłem studia, mieszkałem, pracowałem i uczyłem się w Szanghaju, Kapsztadzie, Buenos Aires, Long Beach w Kalifornii i Nowym Jorku. Na 2 ostatnich przystankach tej podróży jako stażysta w Center for Design Research w Stanfordzie i w EdLab na Uniwersytecie Columbia. Do Niemiec wróciłem z zamiarem ukończenia studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Paderborn. Moje badania wykazały, że rozwój edukacji pozostawał daleko w tyle za postępem technologicznym, więc aby dowiedzieć się więcej na temat tej luki, założyłem startup Learning Design Lab, którego celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania przez nauczycieli technologii do błyskawicznego rozwoju doświadczeń edukacyjnych uczniów. We współpracy z nauczycielami z kilku lokalnych szkół zawodowych wprowadziliśmy szereg narzędzi Web 2.0, by przygotować uczniów do udziału w programie wymiany w Chinach, Korei Południowej i Japonii, nad którym pracowałem jako badacz w Paderborn. Uczniowie z radością zaangażowali się w projekt. Jedna grupa stworzyła serię podcastów, inna uruchomiła vloga, aby odkrywać i dzielić się informacjami o kulturach, które zamierzali poznać. To było ekscytujące doświadczenie. Ku mojej ogromnej satysfakcji uczniowie czerpali z tego doświadczenia pełnymi garściami. A nauczyciele? Nie za bardzo. Learning Design Lab miał być skrzyżowaniem przyszłościowego uczenia się, platformą współpracy, w której nauczyciele z całego świata mogliby uzyskać dostęp do najnowocześniejszych zasobów edukacyjnych i konsultingowych w celu przyspieszenia rozwoju technologii edukacyjnych, wspierających uczniów w przygotowaniu do wyzwań przyszłości. Jednak kiedy tylko nauczyciele wypełnili swoje zobowiązania w naszym programie pilotażowym, zniknęli. Zapadła martwa cisza. Miałem wrażenie, że podczas gdy uczniowie korzystali z narzędzi, używali ich w sprytny sposób i dzielili się nimi z kolegami, nauczyciele po prostu dali za wygraną. Skoro przyszłość zmierzała w takim kierunku, to wybierali inną drogę. Tak więc mój startup poległ na starcie. Najważniejsza nauka płynąca z tego doświadczenia była dla mnie nieco szokująca, zarazem jednak niezwykle prosta. Problem leży nie w technologii, a w nastawieniu. Zamiast oddawać narzędzia cyfrowe w ręce nauczycieli, powinienem przeszkolić ich, aby się otworzyli i, podobnie jak ich uczniowie, obudzili w sobie ciekawość. Proponowane narzędzia okazały się potężne w rękach uczniów, którzy byli gotowi wykorzystać ich potencjał, ale były bezużyteczne dla nauczycieli, którzy uważali je za dziwaczne i stwarzające zagrożenie. Tymczasem, analizując kolejne lata spędzone na podróżowaniu i nauce, zdałem sobie sprawę, że im bardziej wyjątkowe i niepokojące było każde doświadczenie, tym więcej z niego wynosiłem. Z czasem odkryłem, że szukam dyskomfortu związanego z nowością, ponieważ wynik zawsze był w jakiś sposób satysfakcjonujący. Ostatecznie dotarło do mnie, że rozwinąłem umiejętność rozpoznawania potencjalnych szans w sytuacjach, które wydawały mi się niepewne lub nieznane. Tak jakbym obudził się pewnego dnia z umiejętnością posługiwania się nowym językiem lub z kwalifikacjami pilota samolotu. Zobaczyłem na własne oczy, jak szerokie są moje horyzonty. Uświadomiłem sobie wówczas, jak często spotykam ludzi, którzy czują się niekomfortowo w obliczu ambiwalencji i niepewności, albo stronią od sytuacji, które są dla nich trudne do rozpoznania. Czasem człowiek ma silnie zakodowane dążenie do nadawania rzeczom sensu, do tworzenia bezpiecznego, oswojonego i określonego scenariusza tego, co się wydarzy. Jednak w prawdziwym życiu to tak nie wygląda. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie próbujemy ukierunkować się na to, czego nie wiemy, aby mieć lepszy wpływ na to, co się faktycznie dzieje. Mniej więcej w tym samym czasie objąłem stanowisko głównego projektanta nauczania w zakresie innowacji, kreatywności i projektowania w firmie Google, gdzie spodziewałem się znaleźć zastosowanie dla tego, czego nauczyłem się w moim startupie. W ten oto sposób dołączyłem do jednego z czołowych światowych koncernów technologicznych, aby nauczyć swoich mocodawców, że nie o technologię tu chodzi. Moim zadaniem była współpraca z jak największą liczbą zespołów w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę jest źródłem innowacji w organizacji słynącej z innowacyjności. Kolejnym etapem było opracowanie programu nauczania, który byłby wykorzystywany do wspierania rozwoju nowatorskich rozwiązań w całej firmie. Zakładaliśmy przeszkolenie pracowników na każdym szczeblu, w każdym zakątku firmy, w zakresie rozwiązywania dowolnych problemów przy zastosowaniu koncepcji Google Way. Początkowo stacjonowałem w Dublinie, jednak w ciągu pierwszych 18 miesięcy odwiedziłem 27 biur Google i spotkałem się z setkami pracowników na całym świecie. Mówiąc krótko, odkryłem, że firma nie wypracowała metody Google Way w odniesieniu do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Googlersi, którzy napędzali jej rozwój, nie stosowali konkretnych kreatywnych pomysłów, ani nie pracowali w specyficznym środowisku, które sprzyjało innowacjom. Ich wspólną cechą była bardzo charakterystyczna mentalność, która determinowała sposób myślenia o wszystkim, nad czym pracowali. Odkryłem również, że dla wspomnianych Googlersów innowacja sama w sobie nie jest celem. Skupiają się na czymś, co wykracza poza nowy produkt lub usługę. Myślą o przyszłości. Przez ponad dekadę miałem szczęście pracować i uczyć się u boku tych wyjątkowych osób i jako główny promotor innowacyjności w firmie Google głosiłem wszystkim taką nowinę. Jesteś kreatywny, masz prawdziwą zdolność doskonalenia swojej perspektywy, aby wprowadzić innowacje i kształtować przyszłość. Jako specjalista otrzymywałem wiele telefonów i e-maili z pytaniem, jak mogę być jeszcze bardziej kreatywny. Przez lata pracy w tym obszarze nauczyłem się rozpoznawać osoby i organizacje o mentalności innowatora. Firma posiadająca wszystkie zasoby na świecie nie może wprowadzać innowacji bez odpowiedniej wizji przyszłości. Nawet najwyższych lotów kreatywny umysł, który nie jest dostrojony do wyzwań przyszłości, pozostanie bezradny. Wierzę, że perspektywa, którą zaobserwowałem u tysięcy innowacyjnych googlersów, nazywana przeze mnie umysłem gotowym na przyszłość, jest sekretem pozwalającym uwolnić potencjał, jaki niesie ze sobą przyszłość. Cechuje ją wysoce elastyczny i aktywny stan umysłu, który funkcjonuje w kilku wymiarach umożliwiających świadome poruszanie się w świecie ambiwalencji i niepewności. Pracując na wysokich obrotach, osoby takie dokonują istotnych wyborów skoncentrowanych bardziej na człowieku, a mniej na procesie. Wybory te mają charakter raczej cyrkulacyjny niż jednokierunkowy. Są także bardziej zrównoważone niż tendencyjne. To są w większym stopniu decyzje celowe, naturalne, a nawet uduchowione. Umysł gotowy na przyszłość jest wyposażony w wewnętrzny kompas, który prowadzi do zewnętrznej transformacji. To pryzmat, dzięki któremu dostrzega się problemy i wyzwania jako okazję do wprowadzenia innowacji i zmian. To ty tworzysz narrację i określasz, w jaki sposób rozwija się historia. Przyszłość określona jest mnogością szans i możliwości. Istnieje niezliczona ilość potencjalnych przyszłości, zarówno dla ciebie, jak i dla społeczności, do których należysz. Gotowość na to, co przed nami, napędza współpracę i partnerstwo, czyli wartości mające wykładniczy wpływ na wspólną przyszłość. Pytanie pasywne brzmi: co przyniosą nadchodzące dni i lata? Pytanie gotowe na przyszłość należy postawić w następujący sposób. Jaką rzeczywistość chcę stworzyć? Stan umysłu gotowego na przyszłość pozwala ci przetestować nadchodzące wydarzenia, dokonując wielokrotnych prób i nadając tym samym pożądany bieg na wybranej przez ciebie ścieżce. To twój system operacyjny, twój silnik, twoja magiczna różdżka. Promieniuje energią i inspiracją, która prowadzi cię w kierunku przyszłości, tak jak ją tworzysz każdego dnia. Jakiś czas temu miałem okazję wziąć udział w praktyce 10-dniowego odosobnienia, podczas którego oddałem się milczącej medytacji, co okazało się jednym z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej wartościowych doświadczeń w moim życiu. Pierwsze 3 dni skupiałem się wyłącznie na obserwacji oddechu, w szczególności na niewielkim obszarze pomiędzy nosem a górną wargą. Umysł zaczął się uspokajać i przestał gonić za myślami, jak w chaotycznej pogoni bez określonego celu. W ciągu następnych 7 dni obserwowałem najdrobniejsze wahania mojego stanu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, doświadczając ostatecznej prawidłowości natury – zmienności. Nauczyłem się, w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, że zmiana jest procesem ciągłym, zarówno w moim wnętrzu, jak i wokół mnie. Zawsze byłem przekonany, że tak właśnie się dzieje, ale teraz zdaję sobie sprawę, że wcześniej było to abstrakcyjne przekonanie. Doświadczenie zdobyte podczas odosobnienia przybliżyło mi fakt zmiany na poziomie molekularnym. W miarę upływu tych 10 dni czułem się coraz bardziej zestrojony z przyszłością. W drodze do domu odczuwałem niezwykłą pewność siebie i jasność co do dalszej drogi, gdziekolwiek by ona nie prowadziła. Pomyślałem o naturalnym uprzedzeniu człowieka względem zmian. Nawet na najmniejsze sygnały wskazujące na możliwość zaburzenia status quo reagujemy stresem. Z kolei świadomie wybierając zmianę, patrzymy na nią z optymizmem i postrzegamy ją jako szansę. Wyobraźmy sobie, że akceptujemy koncepcję nietrwałości i stajemy się mistrzami w antycypacji nieoczekiwanego. Co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy żyli w stanie ciągłej gotowości na przyszłość, począwszy od jutra poprzez przyszły tydzień, a skończywszy na przyszłym roku? Napisałem tę książkę, ponieważ minione czasy należą już do przeszłości i wszystko, co posiadamy, to jest to, co znajduje się przed nami. Napisałem ją, ponieważ interesuje mnie twoja przyszłość. Masz okazję zainwestować w siebie, by zyskać moc kreowania własnego losu. Stoisz w obliczu najpoważniejszych w historii problemów w wymiarze globalnym. Skupiasz się również na osobistych troskach związanych z własnym życiem. Są to osobiste wyzwania, które wymagają ekspansywnego, elastycznego i ludzkiego podejścia, gotowego na przyszłość sposobu patrzenia na świat, który pozwala przekształcić to, czego jeszcze nie wiesz, w coś, co z natury rozumiesz, odkrywając rozwiązania i wprowadzając zmiany promieniujące na zewnątrz. Nie wystarczy przeczytać tę książkę. Doświadczaj. Przekonaj się, co zyskasz, wzmacniając i włączając nowe wymiary swojej osobowości w codziennym życiu. Porozmawiaj o tym z bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą zrealizować przyszłość swoich marzeń, a nie przyszłość, jaka im się przytrafi. Skorzystaj z proponowanych tu interaktywnych pomysłów i ilustracji, a także ćwiczeń opatrzonych wezwaniem "Zmień nastawienie". Znajdziesz je na kolejnych stronach książki. Wysłuchaj głosów kilku wyjątkowych googlersów, których szkoliłem, trenowałem i z którymi blisko współpracowałem. Oni skorzystali z tego, czego nauczyliśmy się razem, a także przyczynili się do rozwoju inicjatyw i produktów, które każdego dnia dotyczą ponad miliarda ludzi. Wielu z nich zaraziło swoim gotowym na przyszłość nastawieniem otoczenie, inspirując innych do wybierania tych samych wartości, aby wprowadzić innowacje i stymulować rozwój własnej przyszłości. Dla mnie ludzie ci są najlepszym dowodem na to, że przyszłość może być skrojona na twoją miarę. Książka nie ma na celu zmienić tego, kim jesteś. Pokaże ci, jak wyzwolić ogromny potencjał, który każdy z nas w sobie nosi, podobnie jak gotowość nie tylko na to, co przyniesie przyszłość, ale także na aktywne kształtowanie tego, jak będzie ona wyglądać. Budowanie nowej mentalności nie dzieje się z dnia na dzień. To działanie wbrew tysiącletnim naturalnym siłom zakorzenionym w ludzkim doświadczeniu. Proces ten wymaga skupienia i praktyki, dlatego też starałem się wywołać efekt natychmiastowy, dzięki czemu możesz poczuć zmianę perspektywy, nawet podczas lektury. Potraktuj tę książkę z należytą uwagą, a zyskasz większą świadomość, intuicję i siłę oddziaływania. Świadomość własnego potencjału sprawi, że podniesiesz jakość swojego życia, a także życia swoich bliskich. Na koniec, jeśli pragniesz stać się częścią wielkich zmian, na które liczysz, marzysz o życiu w lepszym świecie, musisz zacząć od siebie. Nie zwlekaj i wykorzystaj swoją zdolność do kształtowania przyszłości, której szukasz. Do dzieła!